Na antenie Radio Maria w aktualnościach dnia jest z nami pan profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog UMK. Pozdrawiam serdecznie, witam.
Uśmiecham się do wszystkich słuchaczy z samego Torunia.
Pięknego Torunia trzeba dodać jeszcze dzisiaj. Ale wracając do naszych rozmów, widzimy, że coś się zmienia na scenie politycznej. Że prawica zmierza do tego, aby się scalić, aby się połączyć. Jak pan to widzi właśnie?
Tak, sytuacja jest bardzo obiecująca i bardzo interesująca. Wbrew pozorom nie jest łatwa dla negocjujących stron, ale może najpierw powiem parę słów, dlaczego to jest obiecujące i ważne, a potem powiem, jak z punktu widzenia badacza, socjologa widać przeszkody. Od razu dodam, że pewno słuchacze Radia Maria dobrze wiedzą, jestem zaprzyjaźniony z Prawem i Sprawiedliwością, startowałem z jego list w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale jednocześnie jako socjolog próbuję na tyle, na ile to możliwe, patrzeć trochę z boku. Najpierw spójrzmy na naszą scenę polityczną trochę z boku. Otóż od lat spora część naszego społeczeństwa jest rozczarowana rządami Platformy Obywatelskiej i spora część osób jest rozczarowana Donaldem Tuska. Ale ten wysoki poziom rozczarowania do rządów Platformy i PSL-u nie przekłada się na odpływ głosów w stronę głównej partii opozycyjnej, czyli Prawa i Sprawiedliwości. Ten odpływ głosów jest nietrwały i nie jest tak wysoki, jak wynikałoby to z paskudnej jakości rządów obecnej ekipy. Otóż wydaje się, że jednym z powodów, dla którego ten odpływ jest mniejszy niż możliwy, są właśnie niesnaski i pęknięcia na prawicy. Z tego punktu widzenia, gdyby udało się zbudować sprawny organizm, który uniknąłby pułapek AWS-u, jak mówił przed chwilą Mariusz Błaszczak, gdyby udało się zbudować sprawny, współpracujący ze sobą organizm, który obejmowałby inicjatywę Zbigniewa Ziobro, inicjatywę Jarosława Gowina, razem z Prawem i Sprawiedliwością jako wiodącym podmiotem, to można liczyć się z premią za sukces. I sądzę, że to mogła być premia podwójna. Dlaczego? Podwójna po pierwsze, ponieważ mogłoby się okazać, że poparcie byłoby większe niż wynikałoby to z sumowania liczby głosów. Zwróćmy uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość uzyskało około 31% głosów, ugrupowanie Solidarna Polska niespełna 4% i ponad 3% głosów Jarosław Gowin i jego inicjatywa. Łącznie mielibyśmy 37, może 38% głosów. A tym ze słuchaczy, którzy pamiętają rozmowę ministra Sienkiewicza z szefem Narodowego Banku Polskiego Markiem Belką, to oni mówią Sienkiewicz w tej rozmowie mówi, co by było, gdyby PiS miał 43% głosów. Czyli przeciwnicy Prawa i Sprawiedliwości liczą się z uzyskaniem przez Prawo i Sprawiedliwość tak wysokiego wyniku, wysokiego na tyle, że przy obecnej ordynacji daje to szansę samodzielnego rządzenia. Otóż sądzę, że ten wynik wyborów europejskich oraz pokazanie kolejnych słabości, skandalicznych nadużyć środowiska Platformy odsłoniętych przez nagrania publikowane przez Wprost jest komunikatem i do wyborców, i do polityków. Warto połączyć siły i dostać premię. Sądzę, że ta premia może być trochę nawet nieoczekiwana, ponieważ myślę, że nie tylko osoby zniechęcone do Platformy, którzy chodząc na wybory głosowali na Platformę i PSL, mogą przesunąć, jakaś część tych osób oczywiście, przesunąć swoje sympatie w stronę PiSu, ale że gdyby udało się w dobrym stylu doprowadzić do porozumienia, to spora część tak zwanych absentujących, czyli Polaków, którzy mają uprawnienia wyborcze, ale nie uczestniczą w wyborach, mogłoby uznać, że trzeba dać obozowi patriotycznemu szansę. Że obóz patriotyczny zaczyna zachowywać się zgodnie ze swoim hasłem Polski, w której potrafimy się jednoczyć i wspólnie działać. Ale teraz o trudnościach tego porozumienia.
No bo nawet słyszeliśmy, że na przykład Zbigniew Ziobro jest gotowy nawet być senatorem, tak?
Tak.
Nie być w Sejmie,
to dobrze,
a w Senacie.
W pewnym zakresie wykazał elastyczność, ale zapewne negocjacje, które mają charakter kuluarowy, zakulisowy, obejmują elementy, których żadna ze stron nie odsłania i to jest normalne w takich negocjacjach. Natomiast chciałbym, żeby słuchacze zrozumieli trudne położenie negocjujących stron, bo każdy oczywiście chce ugrać jak najwięcej, ale powstaje pytanie, kto ma do stracenia dużo. I wbrew pozorom Prawo i Sprawiedliwość i jego szef, premier Jarosław Kaczyński, wcale nie są w łatwej sytuacji. Dlaczego? Ponieważ w przypadku Solidarnej Polski mamy do czynienia z politykami, którzy odeszli od PiS-u, którzy dostali szansę publicznego prezentowania swoich poglądów nie tylko w Radiu Maryja, ale także w mediach głównego nurtu i nie zawsze zachowywali się roztropnie. To w ramach samego Prawa i Sprawiedliwości wywołało sporo złej krwi i szef partii musi zawsze liczyć się z tym, że dając w porozumieniu miejsca na listach wyborców, na listach wyborczych kandydatom, którzy byli w ugrupowaniu, odeszli od niego, krytykowali, a teraz wracają, będzie miał ciśnienie od wewnątrz, ze strony tych posłów, senatorów i innych działaczy, którzy mówią, my byliśmy przy partii cały czas konsekwentnie. W łatwiejszych i w bardzo trudnych sytuacjach nie atakowaliśmy. W trudnych sytuacjach zaciskaliśmy zęby, gdy nas atakowano. I teraz ci, którzy odeszli, czasami się używa określenia, zdradzili, teraz mają dostać premię. Ale polityka polega na tym, żeby przywódca umiał wznieść się ponad takie niepokoje, ponad taką niechęć i umiał pokazać wyborcom, że zobaczcie, mamy 30%, jesteśmy partią, która bez wątpienia zawsze przekroczy próg wyborczy. Oni nie mają tej zdolności, nie wykazali na poziomie wyborczym zdolności zachowania się przy życiu, ale te 300 tysięcy głosów, o których mówił Zbigniew Ziobro, to nie jest coś, co obóz patriotyczny może zlekceważyć. A więc racjonalna analiza powoduje, że obie strony powinny być zdolne do kompromisu, chociaż jak się wydaje, mniejsze ugrupowania powinny dalej pójść w tym kompromisie, ponieważ one mają więcej do stracenia, ponieważ one mogą zniknąć w ogóle ze sceny politycznej ze stratą dla Polski, bo te setki tysięcy głosów, nie jest to bardzo wielka liczba, ale istotna, uzyskane przez te mniejsze ugrupowania nie powinny być dla Polski zmarnowane. I teraz o kolejnej przeszkodzie na drodze do tej konsolidacji obozu patriotycznego. Gdy oglądam media głównego nurtu, to widzę tam świadomą politykę jątrzenia, świadomą politykę prowokowania polityków Solidarnej Polski, wmawiania im, że muszą iść na kolanach do PiS-u, że muszą się upokorzyć, że muszą się złamać, że muszą odciąć sobie język. Zadawanie takiego rodzaju pytań w rozmowach, żeby te ugrupowania znowu zaczęły ze sobą toczyć grę na słowa, żeby się iskrzyło. A więc chciałbym, żeby słuchacze zrozumieli, jak trudnym przedsięwzięciem jest taka konsolidacja, bo ona rozgrywa się w przestrzeni medialnej, która nie sprzyja temu, żeby obóz patriotyczny się umocnił. I tym większa jest rola Radia Maryja, które daje głos i jednej, i drugiej stronie. I moja nadzieja jest, żeby oni się dogadali, żeby wyborcy mogli dać premię za konsolidację. Żeby udało się zbudować jeszcze silniejszy organizm, który stoi po stronie Polski.
A czy jest możliwy ten silny organizm, jeżeli powstanie, czy jest możliwe, aby powtórzył się taki scenariusz jak na Węgrzech? To znaczy mocna, silna prawica z większością w parlamencie.
Ja nie wykluczam, że gdyby rozmowy się skończyły sukcesem, gdyby ten wspólny organizm zyskał pływalność i odniósł sukces już w wyborach samorządowych, że to byłby komunikat dla wielu pozostałych wyszepek archipelagu polskości, inicjatyw politycznych, wokół politycznych, inicjatyw historycznych, kulturalnych, obywatelskich, że warto wesprzeć. Inaczej mówiąc, liczyłbym na efekt kuli śnieżnej, albo jeszcze mówiąc inaczej, używając innej metafory, na efekt grawitacyjny, że przekonałoby to sporą część osób, która chciałaby zaangażować się w życie publiczne, ale ma wątpliwości co do tego, czy Prawo i Sprawiedliwość w sposób realny jest zdolna do reformowania Polski, żeby zobaczyli, że najpierw prezes Kaczyński potrafi wokół siebie konsolidować obóz patriotyczny, a potem także rozmaite projekty niepolityczne. Bo spójrzmy jeszcze raz na różnicę między PiS-em a inicjatywami Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobro. One wszystkie znalazły jakąś część elektoratu, ale gdybyśmy porównali dojrzałość programową i potencjał kadrowy, to jednak różnice są bardzo wyraźne. Prawo i Sprawiedliwość ma regularnie rozbudowywany, udoskonalany, unowocześniany program rządzenia Polską w sposób nowoczesny i wydobywający nas z pułapek, w które ekipa nas Tuska wprowadziły. Natomiast według mojej orientacji dokumenty programowe Solidarnej Polski i inicjatywy Gowina zawierają wprawdzie pewne elementy, ale nie są tak całościowe, tak kompleksowe jak program PiS-u. Zwróćmy zresztą uwagę, że profesor Piotr Gliński, który przez wiele osób jest kojarzony tylko z hasłem premier techniczny, profesor Piotr Gliński jest przewodniczącym Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości, gdzie współpracują ze sobą rozmaici bezpartyjni fachowcy pracujący nad poprawą, nad rozbudowaniem programu PiS-u. O ile wiem, żadna inna partia w Polsce nie potrafiła czegoś takiego zrobić. Zbudować złożony, przemyślany program i zaprosić ekspertów z zewnątrz, żeby go udoskonalać, żeby go korygować. I chciałbym, żeby przedstawiciele środowisk Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobry docenili także ten wysiłek programowy, a Prawo i Sprawiedliwość, żeby niekiedy jego działacze mający zrozumiałe emocje wobec tych, którzy odeszli w trudnej sytuacji, spojrzało do przodu i zobaczyło, że premia od wyborców może być tym czymś, co wprowadzi nową jakość w polskiej polityce. Premia za konsolidację, za połączenie.
Jeszcze zmieńmy troszeczkę temat, znaczy to jest wszystko dalej w temacie, bo chodzi nam przecież wiadomo o Polskę. Słynna ta afera podsłuchowa. Tygodnik Wprost kolejne już rozmowy ujawnia. Tutaj rozmowę Romana Giertycha z dwoma dziennikarzami, Piotrem Nisztorem i Janem Pińskim. I były wicepremier oferuje ponad 400 tysięcy złotych w zamian za to, żeby nie ukazała się książka Nisztora o Janie Kulczyku. I dziennikarz jednak nie daje się przekonać. Giertych tłumaczy, że działał na zlecenie klienta, któremu zależało na tym, aby publikacja nie zakłócała spokoju Kulczyka i jego schorowanego ojca. Także jak to wszystko interpretować? No i na twarz Romana Giertycha.
Myślę, że to jest twarz człowieka bardzo ambitnego, który nie mieści się w gorsecie adwokata, który chciałby być graczem. Który nie, wbrew pozorom, co widzimy dopiero dzisiaj, nie mieścił się także w gorsecie polityka, który reprezentuje tradycję narodową, zostaje ministrem edukacji, zostaje wicepremierem i który wykonuje tę misję, którą powierzyli mu wyborcy. We wczorajszym Newsweeku ukazał się wywiad z Romanem Giertychem. Wywiad prawdopodobnie zrobiony jako forma wsparcia, obrony jego pozycji w związku z informacjami, że ukażą się te nagrania wprost. I w tym wywiadzie Roman Giertych robi coś, co jest dość zaskakującego. Ja za chwilę zacytuję słuchaczom fragment. Przyznaje się, że oszukiwał wyborców, że oszukiwał młodych ludzi, dla których był swego rodzaju autorytetem ludzi z obozu narodowego. Oto fragment odnoszący się do okresu uczestniczenia przez Romana Giertycha w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Cytuję. My się przyjaźniliśmy z Donaldem Tuskiem, Rokitą, Schetyną i tak dalej. Grywaliśmy z nimi po cichu w piłkę, w koszykówkę. Gdyby wówczas się o tym dowiedział nasz elektorat, to by nas rozszarpał. I dalej mówi Giertych, że Kaczyński, teraz znowu cytuję, sądził, że jestem totalnie zdziwaczałym gościem, któremu da troszeczkę większą władzę i on to kupi. A ja z nożem w zębach czekałem na okazję, żeby mu się odwinąć. Otóż ja zastanawiam się, jak się powinni czuć ci ludzie młodsi i starsi, którzy głosowali swego czasu na LPR, którzy mówili, no to jest inna prawica niż Prawo i Sprawiedliwość, taka bardziej może zdecydowana, bardziej może fundamentalna, można różne określenia tutaj dobierać. Ale Roman Giertych mówi, oszukiwaliśmy nasz elektorat. Wszedłem do tego rządu, by go wywrócić. Tak mówi o jedynym rządzie, który miał odwagę rozwiązać wojskowe służby informacyjne, które były swoistym instrumentem Moskwy do kontroli Polski. Roman Giertych mówi tak, że chciał wywrócić rząd, który powołał CBA, instytut pierwszą zbudowaną na surowym korzeniu, według opcji zero, tajną służbę wolnej Polski. On przyznaje się, że od początku działał w porozumieniu z Platformą Obywatelską i że manipulował tymi wyborcami, którzy mu zaufali. I sądzę, że to, co powiedział w reakcji na nagrania wprost, co powiedział w tym wywiadzie dla Newsweeka, powinno być poważną przestrogą dla wszystkich wyborców, którzy czują jakiś sentyment do środowiska Romana Giertycha i do niego samego.
Panie profesorze, ja bardzo dziękuję za tę rozmowę, za ten komentarz, dosyć pogłębiony taki i wprowadzający nas trochę w te arkana, można powiedzieć, tej i całej afery, ale też konsolidacji na prawicy, której chyba sobie wszyscy życzymy.
Ja bardzo, bardzo dziękuję Ojcu i Radiu Maria za to, że możemy komentować, analizować różne sytuacje i zachęcam słuchaczy do rozmów o Polsce z tymi, którzy się polityką nie interesują.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam, życzę miłego dnia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Naszym gościem był, przypomnę, był pan profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.